Zapraszamy na program przygotowywany w Rzymie przez ojca Tomasza Szymczaka pod tytułem Poławiając perły.
Nadejdzie taki dzień, to jest do przewidzenia. Ktoś przyjdzie z podwórza, twarz spoconą chustą osuszy. W martwym pejzażu słońce zapali umarłym ptakom błoto z piór zetrze. Ktoś przyjdzie z podwórza, twarz spoconą chustą osuszy. W martwym pejzażu słońce zapali umarłym ptakom błoto z piór zetrze. To jemu wieczór i gwiazdy służyć będą w mszy ciszy pełnej, a on ubogi rozpakuje z gazety chleb i wino jak hostie.
Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Poławiając perły. Z tej strony mikrofon ojciec Tomasz Szymczak. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie z wiecznego miasta, z Rzymu, w którym, tak, proszę Państwa, wiosna, zaczynają kwitnąć niektóre drzewka, zaczyna robić się kolorowo, a to znak, że zbliża się również i Wielkanoc, o czym nam przypomina też Wielki Post, bo Wielki Post mówi o tym, że okej, jest czasami tak, że trzeba posiedzieć pod ziemią, gdzie jest zimno, gdzie jest wilgotno, gdzie nie wiadomo, o co chodzi, ale to tylko po to, żeby ziarno obumarło i potem, żeby mogły się narodzić nowe roślinki na Wielkanoc. O! Nie wiem, jak się Państwu wchodziło w Wielki Post, bo ten nasz Wielki Post katolicki to przychodzi tak znienacka. W środę się zaczyna po wielkim szaleństwie i nie za bardzo wiadomo, że on jest. Kościoły, które korzystają ze wschodniej tradycji liturgicznej, mają łatwiej, bo już 4 tygodnie przed Wielkim Postem przygotowują się do Wielkiego Postu. Tak, proszę Państwa, to nie są żarty. W czasie liturgii czytane są odpowiednie Ewangelie, na przykład 4 tygodnie przed Wielkim Postem czyta się Ewangelię o pragnieniu. To jest tak zwana niedziela pragnienia, kiedy czyta się Ewangelię z Łukasza o spotkaniu Jezusa z Zacheuszem. Potem jest niedziela pokory, kiedy czyta się Ewangelię o celniku, który przychodzi się modlić do świątyni i tam spotyka faryzeusza, albo odwrotnie, że faryzeusz przychodzi do świątyni i spotyka tam celnika. W każdym razie jeden mówi Panu Bogu: zobacz, jaki jestem piękny, ładny, grzeczny i wspaniały, a drugi mówi Panu Bogu: słuchaj, no ja tu przyszedłem, nie, ale ja to jestem w ogóle no taki, jaki jestem, ale Cię lubię, no przyszedłem. I potem jest następna niedziela, jest o miłosierdziu i czyta się Ewangelię według świętego Łukasza, tę, który opowiada o synu marnotrawnym, a ta ostatnia niedziela przygotowująca, rozpoczynająca niejako ten okres Wielkiego Postu, to w kościołach wschodnich, tej tradycji wschodniej, jest niedziela, kiedy czyta się sąd ostateczny i trzeba wybierać. Trzeba wybierać przez cały ten okres przygotowawczy, czy chcemy być po stronie Zacheusza, który wtrapuje się na drzewo i pragnie zobaczyć Jezusa, czy też może chcemy być po stronie celnika, czy faryzeusza, czy chcemy być synem marnotrawnym, czy synem, który został w domu, ale który narzekał, a czy może chcemy być po stronie owiec, czy po stronie kóz z opisu sądu ostatecznego i potem zaczynają nasi współbracia, współsiostry w prawosławiu i w kościele grekokatolickim, we wszystkich tych kościołach, które mają nieco inaczej poukładany kalendarz liturgiczny niż my. Zaczynają Wielki Post, a u nas to się wszystko zaczyna tak znienacka, w środę i tak sobie leci. I ta pierwsza niedziela Wielkiego Postu u nas to zawsze jest niedziela, w kiedy się czyta Ewangelię o pokuszeniu Pana Jezusa, o kuszeniu Pana Jezusa. Tak się zawahałem, bo mi tu książka jeździ po studiu moim nagraniowym rzymskim i tak sobie się przemieściła i o, chyba jej nie lubi może słowa kuszenie widocznie książka. Wracam do opowieści. Otóż w kościele naszym, jak Państwo zdążyli zauważyć, pierwsza niedziela jest zawsze niedzielą, kiedy mówi się o kuszeniu Jezusa na pustyni. W tym roku czytaliśmy Ewangelię według świętego Marka, zatem to było wszystko takie bardzo skondensowane, bardzo krótkie, bardzo zwięzłe, ponieważ Marek nie przytacza tych dialogów Jezusa z diabłem, tych dialogów, które przytaczają Mateusz i Łukasz, mówiąc o tym cytowaniu słowa Bożego przez Pana Jezusa, kiedy odpowiada na wszelkie pokusy diabła, złego ducha szatana, który zabrał go tam na pustynię i próbował kusić, ale mu się nie udało i jak mówią ojcowie Kościoła, w tym właśnie Pan Jezus pokazuje nam, że i my pewnie nie raz i drugi będziemy kuszeni, ale że możemy wygrać z pokusami i je po prostu na bok odstawić. A druga niedziela Wielkiego Postu to jest zawsze niedziela, która mówi o przemienieniu pańskim. Ta Ewangelia o przemienieniu pańskim oczywiście pojawia się w kalendarzu liturgicznym w sam dzień, w samo święto przemienienia pańskiego, ale tutaj w okresie Wielkiego Postu pojawia się zawsze w drugą niedzielę, tak jakby chciało nam powiedzieć, okej, jesteśmy, wdrapaliśmy się na jedną górę i zaraz zobaczymy, co z tej góry będzie, co na tej górze się będzie działo. Nie wiem, czy Państwu opowiadałem o takim ćwiczeniu, w którym polega na tym, że się bierze kredki i czyta się Ewangelię z kredkami. Jeśli nie, to warto wsiąść teraz ze sobą, zobaczyć, czy ma ktoś pod ręką kredki, pudełeczko z kredkami, takimi zwykłymi, kolorowymi, kolorowe kredki w pudełeczku noszę i ja powiem Państwu, co ewentualnie z nimi można zrobić, jak się czyta Pismo Święte.
Co mieszkasz sam, ty, co mieszkasz sam, ty, co mieszkasz sam w moim sercu na dnie. Ty, co mieszkasz sam w moim sercu na dnie. się skrył w moim sercu na dnie. Daj Twą radością żyć w moim sercu na dnie. Daj, bym się w Tobie skrył w moim sercu.
Program Poławiając Perły, słuchają Państwo Radia Niepokalanów. Dzisiaj w programie Poławiając Perły rozmawiam m.in. o kredkach, ale to dlatego, że kredki są bardzo ważne w czytaniu Pisma Świętego, a przynajmniej jeśli chodzi o Ewangelię według świętego Łukasza, Marka i Mateusza. Otóż jest takie ćwiczenie, bardzo poważne, zresztą naukowe, proponowane przez niektórych naukowców, niektórych biblistów, które mówi tak. Jeśli chcesz dokładnie przeczytać Ewangelię, jeśli chcesz skupić się nad wszystkimi szczegółami, jeśli chcesz dobrze te szczegóły wypatrzyć i zobaczyć, to co musisz zrobić, to musisz wziąć kredki. I co dalej z tymi kredkami? Ano, otworzyć Ewangelię na tych miejscach, gdzie dana Ewangelia się powtarza. Czyli na przykład, jeśli chodzi o wczorajsze czytanie, czytanie z Ewangelii według świętego Marka z rozdziału 9, to ten opis przemienienia pańskiego znajdziemy również i u Mateusza, i u Łukasza. I oczywiście szczęśliwi ci, którzy mają synopsę Ewangelii, czyli taką książkę, w której te wszystkie Ewangelie są obok siebie na jednej stronie położone. Te opowiadania są ze sobą tak ułożone właśnie w synopsę, ale ci, którzy nie mają takiej synopsy, też mogą w sobie to zrobić. Oczywiście będzie to kosztowało nieco więcej trudu, bo trzeba będzie skakać z jednej strony na drugą. Ale na czym polega zabawa tymi kredkami? Otóż zabawa z kredkami polega na tym, że się wybiera kolory i niektórzy mówią, że najłatwiej wybrać te kolory podstawowe i przeznaczyć je, przyporządkować je do poszczególnych ewangelistów. Czyli na przykład Mateuszowi dajemy kolor niebieski, Markowi dajemy kolor czerwony, a Łukaszowi dajemy kolor żółty. I zaznaczam tymi kolorami w moich Ewangeliach, czyli u Mateusza zaznaczam na niebiesko to, co pojawia się tylko i wyłącznie u Mateusza w tej Ewangelii. Czyli na przykład, kiedy czytam sobie Ewangelię o przemienieniu pańskim, okazuje się, że kiedy zajrzę do Mateusza i do rozdziału 17, to na przykład w tej Ewangelii, kiedy mówi się o tym, że Pan Jezus zabrał ze sobą Piotra, Jakuba i Jana, to w momencie, kiedy się mówi o Janie, jest dodatek brata jego, czyli brata Jakubowego. I ten dodatek o bracie pojawia się tylko i wyłącznie w Mateuszu. Ani Łukasz, ani Marek o tym nie wspomina, czyli na przykład ten dodatek o bracie zaznaczam sobie na niebiesko. I już wiem, że to jest coś, co pojawia się tylko i wyłącznie u Mateusza. U Marka natomiast zaznaczam na czerwono, jeśli wybrałem markowy kolor, to wszystko, co pojawia się tylko i wyłącznie u niego. Okazuje się, że w tym naszym opowiadaniu o przemienieniu pańskim, w tym rozdziale 9 Marka, na czerwono zaznaczymy bardzo, bardzo ciekawe fragmenty. Na przykład tylko Marek mówi o tym, że jego odzienie stało się tak lśniące, jak żaden folusznik, jak żaden wybielacz na ziemi wybielić nie potrafi. I tylko on mówi o tym odzieniu, o tym, że stał się bardzo, bardzo, bardzo biały, właśnie w taki sposób związany z tym folusznikiem tajemniczym, o którym nigdy nie wiadomo było, kto to jest. Ja pamiętam, jak się chodziło do kościoła i się jako mały dzieciak słuchało tę Ewangelię, to nigdy nie wiadomo było, co to jest ten folusznik, a jeszcze, że było śmieszniej, to rodzice też do końca nie byli w stanie wytłumaczyć, co to jest za jeden i skąd on się tam w ogóle wziął, ale no taki tam siedzi w Ewangelii i o. No generalnie prawdopodobnie chodziło o kogoś, kto po prostu siedzi i jak szop pracz pierze rzeczy i je przygotowuje do tego, żeby były białe, 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 białe. O. I tylko Marek o tym wspomina, kiedy opowiada o przemienieniu pańskim. Natomiast na przykład tylko i wyłącznie u Łukasza znajdziemy wzmiankę o tym, że Pan Jezus poszedł się na górę modlić. Pozostali ewangeliści nic o modlitwie nie wspominają. A zatem, kiedy na przykład uznam, że Łukaszowi przyporządkowuje kolor żółty, to zaznaczam w swojej Ewangelii to coś na żółto, ten fragment o modlitwie. Co z pozostałymi kolorami? A no oczywiście, jeśli ktokolwiek z Państwa coś malował albo coś kolorował, to będzie doskonale wiedział, że niebieski i czerwony tworzą razem fioletowy. A zatem zaznaczam fioletowym to, co znajdę i u Mateusza, i u Marka. Czyli na przykład samo stwierdzenie, że po 6 dniach wybrał się Pan Jezus, zabrał ze sobą Piotra, Jakuba i Jana, to wzmianka o 6 dniach pojawia się i u Marka, i u Mateusza. Natomiast u Łukasza jest mowa o dniach 8. A zatem nie jest to coś, co jest wspólnego trzem ewangelistom. Nie jest to coś, co pojawia się tylko u Mateusza albo u Marka. Jest to coś, co wspólnego jest u Mateusza i u Marka. A zatem maluję to tym kolorem, który powstaje z połączenia niebieskiego, który wcześniej przyporządkowałem Mateuszowi, oraz czerwonego, który wcześniej przyporządkowałem Markowi. W ten sposób zaznaczam sobie w mojej Ewangelii coś na fioletowo. I tak postępuję, kiedy spotykam coś, co jest wspólnego tylko i wyłącznie dla Marka, kolor czerwony, i Łukasza, kolor żółty, zaznaczam to na pomarańczowo, bo z tych dwóch kolorów powstaje pomarańczowy. Jeśli natomiast znajdę coś, co jest u Łukasza i u Mateusza, a nie ma tego u Marka, to zaznaczam to oczywiście na kolor zielony. Zielony, dlatego że z żółtego Łukaszowego i niebieskiego Mateuszowego wyjdzie mi zielone, coś, co jest im wspólne. I mówię, Państwo mogą powiedzieć, no dobra, ale po co to wszystko, po co to całe kolorowanie? Ano dlatego, że jedną z pierwszych zasad Lectio Divina, takiej modlitwy Słowem Bożym, jest po prostu ta, żeby mieć głowę schowaną w tekście, jak mówili ojcowie Kościoła, albo niektórzy, którzy wykładają włoski. Chodzi o to, żeby nasza testa po głowie, po włosku to jest głowa, żeby nasza testa była cały czas przy testo, czyli przy tekście. Żeby głowa była zagłowiona w tekście, albo żeby, no właśnie. Co ja chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć właśnie, że to jedna z takich technik kolorowania, która pozwala na to, że nie uciekam myślami od tekstu biblijnego, ale jestem z nim cały czas, że czytam po prostu to lekcjo, polega po prostu na czytaniu i robię to uważnie, chociażby dlatego, że muszę zaangażować trochę mózgu, trochę oczu, wybrać kolor, wybrać kredkę i ją tam pokolorować. Oczywiście, czy w samym Piśmie Świętym, czy w jakiejś kopii, którą sobie sporządziłem na okazję tej modlitwy Słowem Bożym, jaką jest na przykład Lectio Divina. To taka podpowiedź. Przy okazji tego kolorowania, przy okazji bycia uważnym na tekst biblijny, co odkrywam? Odkrywam, że są takie miejsca, które pojawiają się faktycznie tylko wyłącznie u jednego z ewangelistów, a nie ma ich w pozostałych opowiadaniach. Ja oczywiście tutaj opowiadam cały czas o Ewangeliach synoptycznych, czyli o Mateuszu, Marku i Łukaszu. To jest takie ćwiczenie, które można wykonać, kiedy się modli Ewangelią, kiedy się czyta Ewangelię. Czasami można by było dodać do tego rozważania i Jana, ale z reguły się nie poleca tego robić, ponieważ no, Jan ma troszeczkę inaczej poukładaną tą Ewangelię i no, byłoby to dosyć trudne pewnie odnaleźć te fragmenty. Jak odnaleźć te fragmenty? Oczywiście każde Pismo Święte prawdopodobnie będzie gdzieś tam miało jakiś odsyłacz na dole, czy z boku, czy u góry, do miejsc paralelnych, do miejsc, które pojawiają się, w których pojawia się ta sama historia opowiedziana nieco innymi słowami. No ale wracamy do tego naszego rozwiązania. Pokolorowałem Marka, pokolorowałem Mateusza, pokolorowałem Łukasza. Widzę, że Łukasza na żółto, czyli tylko i wyłącznie jego kolorem, czyli to, co należy tylko i wyłącznie do Łukasza. Pojawiają się na przykład takie rzeczy, które odnoszą się do modlitwy. Potem na przykład widzę, że jest coś na zielono, czyli prawdopodobnie coś, co dotyczy i Łukasza, i Mateusza. O, na przykład mowa jest o tym, że twarz jego stała się nieco inna. Natomiast u Marka nic nie ma na temat twarzy, natomiast jest coś na temat ubrania, czyli na temat jego szat Pana Jezusa i ten fragment będzie u Marka oczywiście pokolorowany na czerwono. mówią Państwo, jejku, jejku, co ten ojciec Tomasz to opowiada, jakieś kolory, kolorowanki nam tutaj robi, ale polecam kredki, polecam poczytać Ewangelię troszeczkę z kredkami i zobaczą Państwo, że naprawdę jest to przygoda niesamowita, od razu widać dużo, a jeszcze jak ktoś się przyzwyczai do tych kolorów, to od razu intuicyjnie wie, że fioletowe coś, co u Mateusza, u Marka, niebieskie coś, co tylko u Mateusza, zielone coś, co tylko i wyłącznie, co u Mateusza i u Łukasza. A mówią Państwo, a jak coś jest u wszystkich trzech, a no to można na przykład ołówkiem podkreślić, albo na brązowo, że u wszystkich trzech występuje dane zdanie albo dane słowo. No ale idźmy teraz chociażby do tego Marka i zobaczmy, co tam jest takiego specyficznego u tego Marka. U Marka jedną ze specyfik tego opowiadania jest to, że mówi właśnie nie o twarzy Pana Jezusa, ale o Jego szatach. Mówi o tym foluszniku całym, który po grecku nazywa się gnafeus. Takie tajemnicze słowo, które w Nowym Testamencie nie występuje ani razu. W Starym Testamencie pojawia się tylko i wyłącznie w nazwach ulicy. Dwa razy w Księdze Izajasza i raz w Drugiej Królewskiej mówi się o tym, że ktoś tam idzie na ulicę Folusznika nad wyższą sadzawkę położoną wyżej. To tak jakby ktoś powiedział, że ktoś idzie na Marszałkowską. No to nie będziemy się zastanawiać nad tym. No można się zastanowić, co to za marszałek był i o jakiego marszałka nam chodzi, no ale nie za dużo, bo zwariujemy. Tak samo tutaj z tym folusznikiem. Za dużo informacji biblijnych o tym foluszniku po przegryzieniu konkordancji nie odnajdziemy. Natomiast możemy znaleźć sporo informacji na temat wybielania. Okazuje się, że te słowa o wybielaniu pojawiają się tam, gdzie jest mowa chociażby o przebaczeniu grzechów w psalmie 51 albo u Izajasza, który mówi na samym początku: jeśli wasze grzechy są jak szkarłat, to chodźcie do mnie, a wybielę ją jak śnieg. I tak sobie myślę, no te szaty Pana Jezusa może to oznaczają, że on po prostu jest no bez grzechu, a jednocześnie jest zaproszenie prawdopodobnie dla każdego z nas. Nasze szaty, to znaczy my też możemy w Wielkim Poście stać się biali jak śnieg. Wystarczy, że pójdziemy do Pana Jezusa po przebaczenie i powiemy, no nabroiliśmy, no przebaczysz? Będziesz taki łaskawy i przebaczysz. I jestem pewien, że przebaczy, bo do tego wszystkiego nas zaprasza. O! Innym miejscem, które jest zaznaczone w mojej Ewangelii, w mojej synopsie, na czerwono, to znaczy takie, które tylko i wyłącznie pada u Marka, jest miejsce, w którym uczniowie zastanawiają się, rozmawiają po drodze, co to znaczy powstać z martwych. Przez całą drogę idą i rozmawiają między sobą, co to znaczy powstać z martwych. To jest prawdopodobnie jedna z najciekawszych miejsc tego wczorajszego opowiadania z Ewangelii według świętego Marka. Pan Jezus im mówi o tym, że będzie musiał powstać z martwych, a oni schodzą i rozmawiają o tym, co to znaczy powstać z martwych. Nie wiedzą jeszcze, jaka wspaniała musi być ta wieść o tym, że jest coś takiego jak zmartwychwstanie, że jest coś takiego jak możliwość powstania z martwych, jak możliwość wyrwania się z objęć śmierci. To jest też nowina o tym, że Pan Jezus idzie za nami aż do śmierci, że nie ucieka od tej śmierci, że nie jest Bogiem, który omija gdzieś tam jakieś rzeczy, ale jest Bogiem, który przyjął na siebie całą naszą kondycję ludzką, łącznie ze śmiercią. I to właśnie w tej naszej konstytucji, w tej naszej kondycji ludzkiej nas zbawia i wyprowadza na zewnątrz. I wiedzą Państwo co? Chcę powiedzieć Państwu jeszcze jedną rzecz. Taką Efremową, świętego Efrema. Efrem pisał kiedyś o tej Ewangelii tak, że no tutaj można doświadczyć tego, że Bóg, który nie ma żadnej miary, staje się na naszą miarę. Mówi do nas tak, że możemy usłyszeć. Pokazuje się w taki sposób, że możemy go zobaczyć. Co więcej, błogosławi nas w taki sposób, który odpowiada naszym głodom i jeśli mówi do nas, to w takim języku, który jesteśmy w stanie zrozumieć. Do Jezusa mówił, to jest Syn mój, umiłowany, Jego słuchajcie. Do każdego z nas być może mówi na koniec tej Ewangelii: ty jesteś mój syn umiłowany, ty jesteś moja córka umiłowana, ja ciebie słucham.
Greater love has made a way.
Był to program ojca Tomasza Szymczaka Poławiając perły.